Wracamy do Państwa w czwartej części audycji Nie taka sztuka straszna, jak ją malują. Przed mikrofonem Tomasz Woźniak, malarz i grafik. Po drugiej stronie stołu, przy drugim mikrofonie, Stanisław Kroszczyński, również malarz i grafik. Niby zajmujemy się tym samym, ale opinie mamy różne. I tutaj poza anteną wyraziłeś swoje zdziwienie tym, że ja się upieram, że ten Nachtsamborski rzeczywiście, malując obrazy figuratywne, no, walił knoty, jak ja to mówię. Będę się przy tym upierał. Piotr Potworowski, który jest znakomitym malarzem abstrakcyjnym, również w momencie, kiedy obejrzymy to, co on robił w innym okresie swojej twórczości, czyli w momencie, kiedy zajmował się sztuką przedstawiającą, no to te przedstawienia mi się raczej mało podobają. Na szczególną uwagę zwraca też twórczość Jana Cybisa. Generalnie rzecz biorąc, jest to Bóg na panteonie polskich kolorystów. Ja się z tym wynoszeniem Jana Cybisa na piedestał raczej nie mogę zgodzić.
No jest patronem takiej nadzwyczaj takiej prestiżowej nagrody, prawda?
Jest i jego obrazy są dla mnie rozczarowujące z tego powodu,
za
że...
każdym cholera razem, tak. No.
Że w momencie, kiedy się ogląda je na wystawie, to one mają tam przynajmniej centymetr grubości. One są całe szare. One być może kiedyś były kolorowe, ale zostały po prostu zagniecione, zakitowane jakąś po prostu melasą, która wynika z połączenia bardzo dużej ilości kolorów. No one są po prostu zamęczone. Tak jest moje zdanie. Jego małżonka, Helena Rudzka, która po wyjściu za mąż za Jana Cybisa nazywała się Helena Rudzka-Cybisowa, była również malarką i też kolorystką. Jednakże jej obrazy tchną taką świeżością, której u Jana Cybisa nie ma. Były jakieś sygnały, że między nimi tam troszeczkę nieciekawe rzeczy się dzieją, że Helena Rudzka-Cybisowa była pod wpływem artysty, swojego męża.
Czyli, że była zdominowana po
no,
prostu.
Też słyszałaś o tym, tak?
Tak, no oczywiście słyszałem.
We wspomnieniach samej zainteresowanej to malarka opowiadała o tym, że zdarzały się takie sytuacje, kiedy jej mąż przychodził do pracowni, kiedy ona malowała i podobał mu się jej zaczęty obraz do tego stopnia, że zabierał jej ten obraz i dokańczał po swojemu, psując, moim zdaniem, psując to, co fajnego Helena Rudzka-Cybisowa zaczynała. W związku z tym dla mnie najlepszym okresem w twórczości Jana Cybisa to jest moment, kiedy jego żona malowała obraz i to był okres, zanim on jeszcze do tego Blade Runu, do tego płótna się dorwał, mówiąc kolokwialnie.
No, to jest ciekawe, bo to rzeczywiście często jest to kwestia okresów. Tak samo jak mówiliśmy o okresach w twórczości Picassa, tak samo tu przychodzi mi, jawi mi się przed oczami wizja Abakanów, Magdaleny Abakanowicz, wspaniałych, monumentalnych tkanin, które podbiły cały świat, które wyrobiły jej sławę, jak jej chyba żaden polski artysta na świecie przed Van Goghem.
No i to jeszcze taka niszowa
jak tkanina,
dziedzina, jak
prawda?
Tkanina, prawda?
No więc właśnie, no więc to było coś fantastycznego. Podziwialiśmy i my, i podziwiał cały świat, jak mówiłem. A potem Abakanowicz stopniowo szła coraz bardziej w rzeźbę tradycyjną, monumentalną, powielaną taką, gdzie były dziesiątki postaci, gdzie były te takie toporne postacie różnego rodzaju, jakie na przykład możemy oglądać w Warszawie, też tych rycerzy nad Wisłą. No i zabawne, no, Abakanowicz urządzono retrospektywę w Londynie, w galerii Saatchi i zupełnie nie uwzględniono tego późniejszego okresu.
No przypadek?
No nie sądzę, to znaczy ja się absolutnie z tym zgadzam. Wydaje mi się, znaczy powiedziałem uf i powiedziałem dziękuję kuratorom, znaczy nie bezpośrednio, ale powiedziałem w duchu. że wreszcie ktoś przestał się ekscytować.
Jarać tymi abakanami, tak?
Nie, abakanami właśnie tak, one były fantastyczne. Przestał się jarać tą późną, monumentalną, ciężką nudą. Taką toporną, ciężką, właśnie powtarzalną zupełnie jak obrazy opałki i rzeźbą.
A, o to chodzi.
O to chodzi. Chodzi o to, że ona pod koniec była no naprawdę nieciekawa. Ona była zapewne godna szacunku i podziwu, ale była po prostu śmiertelnie nudna, ciężka,
brzydka. Dla mnie najbardziej interesującym okresem w twórczości Magdaleny Abakanowicz są jej grafiki. To jest sucha igła, czyli to jest duża płyta metalowa. Tam ona miała w zasadzie 50 na 70 czy 100 na 70 takie rozmiary i to było na przykład wydrapane w tej blasze. To był wizerunek torsu człowieka, który był zrobiony z bardzo dużą dozą delikatności. Takie to było ulotne, następnie odbite na papierze, po prostu bardzo smakowite dzieła, bardzo wysublimowane i no takie można było powiedzieć no bardzo mało charakterystyczne dla tego, o czym ty powiedziałeś przed chwilą, dla tego
brutalizmu. Znaczy zupełnie nie było w tym tego...
rzeźbie.
No to nawet nie brutalizm, to było po prostu ciężkie. Akurat te grafiki rzeczywiście, to jest szczególna technika, prawda? Sucha igła jest jedną z najbardziej niepowtarzalnych. Bardzo jest trudno wykonać dwie takie same odbitki. Jednocześnie tam jest taka miękkość tej farby rozkładającej się na papierze, taka troszeczkę jak miękkość tkaniny, więc to jest pewna analogia.
Tu przejdźmy może gładko do twórczości Pita Mondriana, bo ja widzę, że za chwilę skończy nam się czas, a jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że to, co robił Pit Mondrian w schyłkowym okresie swojej twórczości, czyli to są te podziały za pomocą grubych, czarnych linii i
dojrzałym, dojrzałym okresie, dojrzałym.
Tak. To jest dla mnie taka sama nuda, jak dla ciebie monumentalne rzeźby Magdaleny Abakanowicz. Natomiast bardzo doceniam drogę, którą przeszedł Pit Mondrian, holenderski malarz, na drodze do tych bardzo mocno zgeometryzowanych obrazów, wypełnionych kolorami podstawowymi.
No, dla mnie akurat jest odwrotnie. Dla mnie to jest konsekwentne dążenie przez te różne poszukiwania wczesne do znakomitych, lekkich kompozycji abstrakcyjnych. Wiesz, jeżeli ktoś może takie geometryczne rzeczy nazwać boogie-woogie na Womble Street, jestem za. Znaczy, dla mnie ta abstrakcja jest leciutka, wesoła, pogodna, podoba mi się, lubię. Dla mnie to nie jest żaden upadek ani schyłek.
No to być może z równym optymizmem przystąpią Państwo do zwiedzania wystawy Picassa w Warszawie w Muzeum Narodowym. Przypominam, że ta wystawa będzie jeszcze do połowy stycznia i może nie będzie Państwu przeszkadzało to, że to jest pewien wycinek, że to jest tylko pewien jeden mało charakterystyczny okres w twórczości Picassa.
I może zachęci Państwa do wycieczki do Paryża, Nowego Jorku.
Może my też się wybierzemy na tą wystawę.
A może pojedziemy prosto do Paryża, Nowego Jorku.
A może po obejrzeniu tych paru glinianych skorup pójdziemy sobie oglądać Matejkę Siemirackiego, Branta, braci Gierymskich w części, gdzie w Muzeum Narodowym jest stała ekspozycja, na której odwiedzenie Państwa również bardzo gorąco zapraszamy.
Tak, bo to bardzo dobra wystawa.
Tymi słowami kończymy naszą audycję. Żegnamy się prowadzący Tomasz Woźniak, wykładowca akademicki, malarz i grafik i Stanisław Kroszczyński, również malarz, grafik, a przede wszystkim miłośnik sztuk.
Pozdrawiam Państwa, dziękuję, do widzenia.